Dzisiaj studiować będziemy treść 13 i 14 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. Jak pamiętamy, 12 rozdział pierwszej Królewskiej opisywał rozłam Królestwa Izrael. 10 plemion izraelskich, zamieszkujących północną część kraju, obwołało królem Jeroboama, byłego sługę króla Salomona. Stało się tak wskutek nieposłuszeństwa Salomona, który odwrócił się od Pana, Boga Izraela, pod koniec swojego życia. Jego synowi, Rehabeamowi, pozostały tylko dwa plemiona, Judy i Beniamina. Rehabeam, jako kontynuator linii Dawida, mieszkał w Jerozolimie i sprawował władzę nad południową częścią kraju, czyli Judą. Jak pamiętamy, Bóg pozostawił w rękach syna Salomona władzę nad dwoma plemionami izraelskimi, w tym nad Jerozolimą, tylko ze względu na Dawida. Pan rozgniewał się bowiem na Salomona z powodu jego odstępstwa i zapowiedział, że pozostawi jego syna na tronie w Jerozolimie jedynie ze względu na wierność Dawida. W ten sposób została zachowana ciągłość linii królewskiej, biegnącej od Dawida aż do Chrystusa. 13 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej relacjonuje najpierw wydarzenia w Królestwie Północnym, gdzie rządził Jeroboam. Jak wiemy, wprowadził on dla 10 plemion izraelskich pogański kult, stawiając w Betel i w Dan złote posągi cielców, którym Izraelici zaczęli oddawać cześć, zamiast wędrować do świątyni jerozolimskiej, by modlić się do żywego Pana. Izraelici zaczęli więc oddawać cześć bożkom, zupełnie jak poganie, zamiast wołać do żywego Boga, Pana Izraela. Jeroboam w ogóle jawnie pogwałcił wszelkie przepisy prawa mojżeszowego. Ustanowił kapłanów spośród zwykłego ludu, niepochodzących z kapłańskiego rodu Lewiego, stawiał kapliczki na wyżynach i wymyślał nowe święta, w czasie których składano ofiary. Oczywiście nie mogło się to podobać Bogu, Panu Izraela. 13 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej opisuje reakcję Pana na bałwochwalcze poczynania Jeroboama. Pan rzucił klątwę na ołtarz w Betel. Było to jedno z dwóch miejsc, gdzie stał posąg złotego cielca i gdzie składano bożkowi na ołtarzu ofiary. W początkowych wierszach 13 rozdziału czytamy: A oto przyszedł z Judy do Betelu na rozkaz Pana mąż Boży, a Jeroboam stał właśnie przy ołtarzu, aby złożyć ofiarę z kadzidła i zawołał na rozkaz Pana w stronę ołtarza. Ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan. Oto w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz. Ten zgładzi na Tobie kapłanów wzgórz, którzy na Tobie kadzą i spali na Tobie kości ludzkie. Mąż Boży w niezwykły sposób zapowiedział, że w królewskiej linii Dawida narodzi się człowiek o imieniu Jozjasz i że za jego rządów na ołtarzu zostaną złożone ciała fałszywych kapłanów, tych, którzy składają ofiary złotym cielcom. Jest to bardzo niezwykłe, kiedy Jozjasz doszedł do władzy. Było to w niemal 300 lat później. Jozjasz był dobrym królem i sprawował rządy przez 31 lat. Boży prorok zapowiedział jego rządy na 300 lat wcześniej. Za rządów Jozjasza miało miejsce jedno z 5 duchowych przebudzeń, które nastąpiły w czasach Królestwa Izraelskiego. Nie są one opisane w Księgach Królewskich, lecz w Księgach Kronik. Będziemy więc o nich mówić później, w czasie lektury Ksiąg Kronik. Boży prorok, jak czytaliśmy, zapowiedział, że ołtarz, na którym składane są ofiary złotemu posągowi, zostanie zniszczony. Od 3 wiersza w 13 rozdziale pierwszej Królewskiej czytamy o dalszym działaniu proroka. Dał też znak tego samego dnia, mówiąc: Tak jest znak, że Pan to powiedział. Oto ołtarz ten rozpadnie się i popiół, który jest na nim, rozsypie się. Gdy król usłyszał słowo męża Bożego, które wypowiedział o ołtarzu w Betelu, wyciągnął Jeroboam swoją rękę od ołtarza i zawołał: Pochwyćcie go! Lecz jego ręka, którą wyciągnął przeciwko niemu, uschła i nie mógł jej opuścić z powrotem. Ołtarz zaś rozpadł się. a popiół rozsypał się z ołtarza zgodnie ze znakiem, jaki dał na rozkaz Pana mąż Boży. Jeroboam stał obok ołtarza, gdy przybył tam Boży prorok. Król składał właśnie ofiarę złotemu cielcowi. Gdy usłyszał słowa proroka, natychmiast wyciągnął znad ołtarza rękę i zawołał: „Schwytajcie go!”, ale wtedy ręka mu uschła i nie mógł jej cofnąć. Ręka króla została sparaliżowana. Odezwał się więc król i rzekł do męża Bożego: „Przebłagaj, proszę, oblicze Pana, Boga Twego i módl się za mną, aby mógł opuścić z powrotem moją rękę”. I przebłagał mąż Boży oblicze Pana, tak, że król mógł opuścić z powrotem swoją rękę. I była jak poprzednio. Potem rzekł król do męża Bożego: „Chodź ze mną do domu i posil się. Chcę ci też dać upominek”. Jeroboam, przerażony, zmienił ton i prosił proroka, żeby pomodlił się do Boga, żeby przywrócił mu władzę w uschłej ręce. Prorok się zgodził. Bóg wysłuchał jego modlitwę i ręka króla została uzdrowiona. Jeroboam poczuł się zobowiązany do wyrażenia mężowi Bożemu swojej wdzięczności i zaprosił go do swojego domu. Zaproponował mu posiłek i zapowiedział, że złoży mu dar. Lecz mąż Boży, czytamy dalej, odrzekł królowi: „Choćbyś mi dał nawet połowę twojego mienia, nie pójdę z tobą i nie spożyję chleba i nie napiję się wody na tym miejscu. Taki bowiem mam rozkaz od Pana. Nie spożyjesz chleba i nie napijesz się wody, ani nie wrócisz tą samą drogą, którą przyszedłeś. Poszedł też inną drogą, a nie wracał tą, którą przyszedł do Betelu”. Boży prorok, co zrozumiałe, nie chciał iść na żaden kompromis z człowiekiem, który wprowadził w Izraelu kult pogańskich bożków. Prorok był człowiekiem posłusznym Bogu i Bóg go ostrzegł, by nie zatrzymywał się w Betel. W postawie Bożego proroka kryje się ważna wskazówka dla nas wszystkich. Głosił on odważnie Słowo Boże i nie szedł na kompromis ze złem. Podobnie powinniśmy postępować dzisiaj, my, ludzie wierzący. Gdy znamy Boże Słowo, gdy wiemy, jak Bóg patrzy na dany problem, powinniśmy śmiało o tym mówić i według tychże Bożych słów postępować. Nie chodzi o to, że mamy być bezkompromisowymi, ostrymi krytykami, że naszym zadaniem jest wytykanie błędów i udowadnianie komuś, że źle postępuje. Wręcz przeciwnie, nasze słowa i nasze postępowanie powinno cechować mądrość, rozwaga i łagodność, uprzejmość. Powinniśmy pamiętać, że to, czego wszyscy wokół najbardziej potrzebują, to miłość, zrozumienie, ale jednocześnie swoim zachowaniem i swoimi słowami, a przede wszystkim swoimi czynami, powinniśmy wskazywać na Boże prawdy, na Boże standardy, do których powinien stosować się każdy człowiek, by być szczęśliwym, wolnym naprawdę i bezpiecznym. Tak bardzo jest dzisiaj potrzebne jasne i przejrzyste głoszenie Bożej prawdy, Bożego Słowa. Słowa, które wskazałoby ludziom drogę, którą powinni iść. Jezus powiedział, że jest drogą. I naszym zadaniem jest wyjaśnienie tych słów Pana każdemu poszukującemu. Jest dzisiaj tak wielu zagubionych, zdezorientowanych. Czy potrafimy im ukazać, kim jest Jezus? Czy potrafimy im wyjaśnić, że Jezus może rozwiązać ich największe problemy? Czy potrafimy im dowieść, że Jezus jest drogą do Boga? Żyjemy w czasach wielkiego zamieszania, w czasach przemocy, gwałtu, zła. Podobnie było w czasach Jeroboama. Ludzie odwrócili się od Boga i oddawali się bałwochwalstwu. Pokrążyli się w duchowym marazmie. Ale człowiek, którego Biblia nazywa mężem Bożym, znał Boże Słowo i stosował się do niego. Jakkolwiek w następnych wierszach 13 rozdziału znajdujemy opowieść o tym, jak człowiek ów został zwiedziony, jak popełnił błąd, za który został surowo ukarany. Od tego, komu wiele dane było poznać, wiele też się wymaga. Szczególnie w czasach zamętu, duchowego zamieszania, moralnego upadku. Musimy o tym pamiętać. Przypominajmy sobie jak najczęściej słowa apostoła Pawła. Każdy, kto stoi, niech baczy, by nie upadł. Nigdy nie możemy być pyszni, zarozumiali. A najgorszym i najbardziej niebezpiecznym rodzajem pychy jest z pewnością pycha duchowa. Wróćmy do naszej historii i zapytajmy, a co z Jeroboamem? Czy to, że na własnej skórze przeżył moc żywego Boga, gdy jego ręka najpierw została sparaliżowana i uschła, a potem została uzdrowiona, czy ten dowód Bożej mocy, Bożego działania zmienił jego postępowanie? Czy zmienił jego samego? Niestety nie. W końcowych wierszach 13 rozdziału pierwszej Królewskiej czytamy: lecz i po tym wydarzeniu nie zawrócił Jeroboam ze swojej złej drogi, ale w dalszym ciągu ustanawiał pierwszych lepszych z ludu kapłanami wzgórz. Kto chciał, tego ustanawiał kapłanem wzgórz. Sprawa ta była przyczyną grzechu domu Jeroboama, aby został wytępiony i zgładzony z powierzchni ziemi. Następny, 14 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej opisuje schyłkowy okres rządów Jeroboama w północnej części Izraela oraz rządy syna Salomona, Rehabeama, na południu, w Judzie. W północnym królestwie władzę sprawować będzie kolejno 19 królów i żaden z nich nie zostanie oceniony przez Słowo Boże jako dobry król. W królestwie południowym, judzkim, było 20 królów i tylko 8 z nich uznano za dobrych. Pozostałych 12, tak jak wszystkich królów północy, oceniono jako złych. Spośród owych 8, których uznano za dobrych, tylko 5 było rzeczywiście dobrymi, wyróżniającymi się przywódcami. Dzisiaj mówić będziemy o pierwszym królu północnego Izraela, Jeroboamie, i o pierwszym królu Judy, Rehabeamie. 14 rozdział rozpoczyna się opowieścią o chorobie syna Jeroboama, Abiasza. Czytamy od początku rozdziału 14. W tym czasie zachorował Abiasz, syn Jeroboama. Rzekł tedy Jeroboam do swojej żony: wstań i przebierz się, aby nie poznano, że jesteś żoną Jeroboama, a wybierz się do Sylo. Tam oto jest prorok Achiasz, ten sam, który przepowiedział mi, że zostanę królem nad tym ludem. Weź też z sobą 10 chlebów, placki i dzban miodu i zajdź do niego. On ci oznajmi, co będzie z chłopcem. I postąpiła tak żona Jeroboama, wyruszyła do Sylo i weszła do domu Achiasza. Lecz Achiasz był już niewidomy, gdyż oślepły jego oczy z powodu starości. Wtedy rzekł Pan do Achiasza: oto nadchodzi żona Jeroboama, aby dowiedzieć się od ciebie coś o swoim synu, bo zachorował. Powiedz jej tak, a tak. Gdy zaś weszła, udała kogoś innego. Zaledwie Achiasz usłyszał odgłos jej kroków, gdy weszła do drzwi, rzekł: wejdź, żono Jeroboama. Dlaczego to udajesz kogoś innego, gdy zlecono mi dla ciebie przykrą wiadomość? Idź i powiedz Jeroboamowi: tak mówi Pan, Bóg Izraela. Wywyższyłem cię spośród ludu, ustanowiłem cię księciem nad moim ludem izraelskim, odebrałem domowi Dawidowemu władzę królewską i dałem ją tobie. Ty jednak nie byłeś takim jak mój sługa Dawid, który przestrzegał moich przykazań i który naśladował mnie z całego swojego serca, aby czynić tylko to, co prawe w moich oczach. Lecz postępowałeś gorzej niż wszyscy twoi poprzednicy. Zacząłeś czynić sobie innych bogów, bałwany lane, aby mnie pobudzić do gniewu. Mnie zaś odrzuciłeś precz na ubocze. Dlatego oto ja sprowadzę nieszczęście na dom Jeroboama i wytępię u Jeroboama każdego męskiego potomka, niewolników i wolnych w Izraelu. I wymiotę dom Jeroboama, jak się wymiata do cna śmieci, aż wszystko jest wymiecione. Twarde słowa przekazał żonie Jeroboama prorok Achiasz. Ale pamiętamy, że gdy Achiasz przekazywał Jeroboamowi wieść o tym, że to jemu przypadnie tron Izraela, powiedział mu także, w imieniu Pana, żywego Boga, że jeśli będzie postępował zgodnie z Bożymi poleceniami, Pan będzie mu błogosławił. Jeroboam miał więc wszelkie szanse, by być prawym i dobrym królem. Postępował jednak zupełnie samowolnie. Wprowadził w Izraelu kulty bałwochwalcze i Bóg go odtrącił. Jego syn Abiasz zmarł. A inny syn, Nadab, panował później tylko przez 2 lata, po czym został zdetronizowany. Bóg zapowiedział, że cały ród Jeroboama zostanie wytępiony. Dalej od wiersza 14 w 14 rozdziale pierwszej królewskiej czytamy: Pan zaś ustanowi sobie króla nad Izraelem, który wytępi ród Jeroboama już teraz, a rychło, i uderzy Pan Izraela tak, że się zachwieje jak trzcina nad wodą i wykorzeni Izraela z tej urodzajnej ziemi, którą dał ich ojcom, i zapędzi ich aż poza Eufrat za to, że sporządzili sobie Aszery, pobudzając Pana do gniewu, i wyda Izraela z powodu grzechów Jeroboama, które popełnił i którymi przywiódł do grzechu Izraela. Prorok Achiasz zapowiada to, co się wydarzy później. Lud izraelski, który wszedł do ziemi obiecanej, wypędzając z niej ludy pogańskie, również zostanie z niej wypędzony, dlatego że sam zaczął uprawiać bałwochwalstwo. Bóg karze tych, którzy się od niego odwracają. W Królestwie Południowym panował syn Salomona, Rehabeam. Mogłoby się wydawać, że tu sytuacja powinna być zdecydowanie lepsza niż w Królestwie Jeroboama. Niestety tak nie było. Czytamy od 22 wiersza 14 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. Także Judejczycy czynili to, co jest złe w oczach Pana, i pobudzali go do gniewu swoimi grzechami, które popełniali, bardziej niż to wszystko, co czynili ich ojcowie. Również oni wznosili sobie świątynki na wzgórzach i słupy i aszery na każdym wzniesieniu i pod każdym zielonym drzewem. Byli także w tym kraju uprawiający nierząd kultowy. Popełniali więc wszystkie te obrzydliwości narodów, które Pan wygnał przed synami izraelskimi. W 5 roku panowania Rehabeama najechał na Jeruzalem Szyszak, król egipski, i zabrał skarby świątyni pańskiej i skarby domu królewskiego. Wszystko to zabrał. Zabrał też wszystkie złote tarcze, które kazał sporządzić Salomon. Wtedy król Rehabeam kazał sporządzić zamiast nich tarcze miedziane i powierzył je dowódcom straży przybocznej, którzy pilnowali wejścia do domu królewskiego. W Judzie niestety dochodziło do takich samych wypaczeń jak w Izraelu. Rehabeam zaczął trwonić dorobek swojego ojca Salomona. Rozpoczął się proces upadku Jerozolimy. Z końcowych wierszy rozdziału 14 dowiadujemy się, że pomiędzy Jeroboamem a Rehabeamem panowała wielka wrogość. Czytamy: między Rehabeamem i Jeroboamem toczyła się wojna przez cały czas. Był to początek wojny domowej, która trwała nieprzerwanie pomiędzy Izraelem i Judą, tak aż oba królestwa dostały się do niewoli. Niestety rządy Jeroboama w Izraelu i Rehabeama w Judzie były początkiem stałego procesu degradacji i upadku Izraela.